Czas na wiadomości w Radiu Maryja. Andrzej Duda zwyciężył w wyborach prezydenckich. W drugiej turze głosowania pokonał ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego. Według badania Exit Poll wykonanego przez firmę Ipsos, kandydat PiSu na prezydenta uzyskał 53% głosów, a kandydat PO 47%. Frekwencja wyniosła 56%. Oficjalne wyniki mamy poznać jutro późnym wieczorem. Po ogłoszeniu wyników sondażowych Bronisław Komorowski powiedział, że demokracja polega na tym, że werdykty wyborcze nie tylko się uznaje, ale również szanuje.
Dlatego gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich, panu Andrzejowi Dudzie. Gratuluję wyniku i życzę mu udanej prezydentury. Życzę mu udanej prezydentury, bo dobrze życzę Polsce. Patrzę tutaj, rozglądam się po tej sali i widzę wiele osób, które walczyły o polską wolność, które walczyły o Polskę demokratyczną. To ważna dla nas próba, aby werdykty wyborcze w systemie demokratycznym uznawać i szanować, budując w ten sposób w dalszym ciągu polską demokrację.
Dotychczasowy prezydent Bronisław Komorowski powiedział też, że choć przeżywa wielką, trudną chwilę, to wierzy, że porażkę można przekuć w zwycięstwo. Prezydent elekt Andrzej Duda swoje przemówienie rozpoczął od podziękowań ustępującemu prezydentowi za rywalizację w kampanii i gratulacje, które mu złożył. Następnie podziękował wszystkim wyborcom, niezależnie od tego, na kogo głosowali. Szczególne podziękowania skierował do tych, którzy oddali głosy na niego, a także do szefowej swojego sztabu wyborczego Beaty Szydło. Zwracając się do Polaków, prezydent elekt podkreślił, że głęboko wierzy w to, że jesteśmy w naszym kraju w stanie odbudować wspólnotę.
Te słowa, które mówiłem w czasie kampanii, płynęły z mojego serca i jestem przeświadczony, że możemy być razem. Jestem przeświadczony, że możemy razem naprawiać nasz kraj. To jest wielkie dzieło, dzieło ogromnie trudne. Nikt go w pojedynkę nie zrealizuje. Powiem więcej, nie zrealizuje go nawet sam prezydent i rząd, choćby najlepiej współdziałali, jeżeli nie będą mieli wsparcia ze strony społeczeństwa, jeżeli nie będzie tego poczucia jedności, wspólnoty, które stanowi o tym, czy istnieje, czy nie istnieje kapitał społeczny. My tego kapitału bardzo dzisiaj potrzebujemy.
Andrzej Duda przypomniał, że prezydent jest wybierany przez naród i ma jemu służyć, a przede wszystkim ma słuchać i być otwartym. Dlatego drzwi Pałacu Prezydenckiego będą otwarte dla inicjatyw społecznych, zapowiedział.
To nie będzie prezydentura zamknięta, obiecuję to dzisiaj. Będziemy rozmawiali, bo ja wierzę w to, że chociaż w demokracji różnimy się w poglądach, bo taka jest jej natura, to przede wszystkim wspólnotę buduje wzajemny szacunek. I daj Boże także życzliwość. I to bardzo chciałbym, żebyśmy w Polsce zaczęli odtwarzać, bo tego nam bardzo dzisiaj brakuje. Wierzę w to, że będę mógł się do tego przyczynić. I chciałbym, żeby po tych 5 latach prezydentury jak najwięcej moich rodaków mogło mówić z przekonaniem, Andrzej Duda jest prezydentem wszystkich Polaków. Właśnie w tym słowa znaczeniu, że słucha ludzi, że jest dla nich otwarty, że nikogo nie wyklucza, nikogo nie lekceważy, że robi wszystko, aby podziałów nie było, że robi wszystko, abyśmy rzeczywiście byli wspólnotą.
Kilka słów wypowiedziała też Agata Duda, żona prezydenta elekta.
Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom, zarówno w kraju, jak i za granicą naszej Polonii, którzy również głosowali na mojego męża. Postaramy się, tak jak mąż powiedział, spełnić obietnice, które mąż składał w tej kampanii. No ja postaram się być dobrą pierwszą damą.
W niedzielę poznaliśmy sondażowe wyniki wyborów prezydenckich. Oficjalne PKW ma ogłosić w poniedziałek późnym wieczorem. Głosowanie w niedzielnych wyborach prezydenckich rozpoczęło się o godzinie 7, a zakończyło o 21, z wyjątkiem komisji w Kowalach na Śląsku. W związku ze śmiercią 80-letniej kobiety w tym lokalu ogłoszono tam 1,5-godzinną przerwę. To spowodowało, że Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła ciszę wyborczą do 22:30 w całym kraju. Do godziny 17 do urn poszło 40,51% Polaków uprawnionych do głosowania, poinformował sędzia Krzysztof Strzelczyk z Państwowej Komisji Wyborczej.
Informuję, że według stanu na godzinę 17, 24 maja 2015 roku, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 30 milionów 99 631 osób. Wydano karty do głosowania łącznie z wysłanymi pakietami wyborczymi 12 194 358 osobom uprawnionym, co stanowi 40,51% w stosunku do liczby osób uprawnionych.
W pierwszej turze wyborów frekwencja wyniosła 34,41%. W miastach powyżej 250 tysięcy ludności największą frekwencję PKW odnotowała w Warszawie 47,21%. W skali całego kraju najwięcej wyborców głosowało w gminie Ustronie Morskie w województwie zachodniopomorskim 63,13%, a najmniej w gminie Grunwald w województwie warmińsko-mazurskim 25,53% głosów. Większość Polaków traktuje głosowanie jako obywatelski obowiązek.
Są ważne, mamy wybór, jesteśmy w Unii Europejskiej, mamy dużo do powiedzenia, możemy wybierać, jest demokracja.
Jestem Polką i uważam, że każdy Polak powinien mieć swoje zdanie i móc wybierać.
Według PKW podczas wyborów nie doszło do poważnych incydentów związanych ze złamaniem ciszy wyborczej, mówi przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński.
Kilka incydentów dotyczących niedozwolonej agitacji, polegające albo na zawieszeniu plakatu ze zdjęciem jednego z kandydatów, albo na zniszczeniu plakatu ze zdjęciem jednego z kandydatów.
Do takiej sytuacji doszło m.in. przy lokalu wyborczym w Okręgowej Komisji Wyborczej, do którego należy Buda Ruska. Na urzędowej tablicy przed wejściem wywieszone były plakaty wyborcze jednego z kandydatów. Po interwencji policji zostały one zdjęte. Nad uczciwością głosowania czuwa Społeczny Ruch Kontroli Wyborów. Sygnały o nieprawidłowościach zaczęły docierać już w sobotę, mówi Józef Orzeł.
Mamy już kilkadziesiąt przypadków udokumentowanych, że naszych ludzi z Ruchu Kontroli Wyborów usunięto z komisji, odwołano z obwodowych komisji wyborczych. To jest skandal. Druga rzecz to już z kilkunastu miejsc w Polsce sygnały o tym, że karty do głosowania są wydawane bez dwóch należytych pieczątek. Bardzo dużo jest sygnałów o nieprzygotowanych urnach, o bardzo źle zabezpieczonych urnach, już nie mówiąc o tym, że te urny są nie takie, jak powinny być w akcie wyborczym.
Hanna Dobrowolska z Ruchu Kontroli Wyborów wśród nieprawidłowości wymienia też masowe pojawianie się na niektórych listach dodatkowych wyborców, najprawdopodobniej osób bezdomnych.
W wielu punktach w Warszawie pojawiły się całe grupy osób, 30-40 nazwisk osób, których adres zamieszkania jest adresem komisji wyborczej. Składamy doniesienie do policji o podejrzenie przestępstwa wyborczego z racji operowania fałszywymi danymi. Nie wiemy, kim są te osoby, czy rzeczywiście taki masowy przypływ osób bezdomnych zainteresowanych głosowaniem nastąpił przed drugą turą. Po prostu jest to dla nas zupełnie niewytłumaczalne. Kolejna sprawa to próby skompletowania danych przez Państwową Komisję Wyborczą, ilu mężów zaufania i z jakich opcji politycznych, czyli z jakich komitetów wyborczych pracowało przy wyborach w pierwszej turze. Jest to naruszenie 51 artykułu Konstytucji. Wydaje nam się to kompletnie niezasadne i także mocno zastanawiające.
Wszelkie nieprawidłowości dotyczące głosowania można zgłaszać na adres mailowy sekretariat@ruchkontroliwyborów.com oraz pod numerami telefonów 534 569 592 oraz 883 198 661. Ruch Kontroli Wyborów prowadzi także niezależny proces liczenia głosów.
Świat potrzebuje ludzi napełnionych Duchem Świętym, powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas Eucharystii sprawowanej w uroczystość zesłania Ducha Świętego w Watykanie. W homilii Ojciec Święty nawiązał do niedzielnego Słowa Bożego, które ukazuje apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, którzy byli zamknięci w Wieczerniku, by uniknąć reperkusji Wielkiego Piątku. Sytuacja zmieniła się po tym, gdy uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym.
Dzięki Duchowi Świętemu, którym są napełnieni, rozumieją całą prawdę. To znaczy, że śmierć Jezusa nie jest Jego porażką, ale ostatecznym wyrazem miłości Boga, miłości, która w zmartwychwstaniu zwycięża śmierć, miłości, która wywyższa Jezusa jako żyjącego Pana i Odkupiciela człowieka. A ta rzeczywistość, której oni są świadkami, staje się dobrą nowiną, którą trzeba głosić wszystkim.
Ojciec Święty Franciszek powiedział, że Duch Święty nie tylko prowadzi do całej prawdy, ale także odnawia ziemię i obdarza swoimi owocami. Papież przestrzegał przed zamykaniem się na Ducha Świętego, który jest grzechem. Wyjaśnił, że są różne sposoby takiego zamykania się, między innymi w egoizmie własnej korzyści, poprzez zapominanie nauczania Jezusa oraz w przeżywaniu życia chrześcijańskiego nie jako służby, ale osobistego interesu. Ojciec Święty podkreślił, że świat nie potrzebuje dziś ludzi zamkniętych, lecz napełnionych Duchem Świętym. Potrzebuje odwagi, nadziei, wiary i wytrwałości uczniów Chrystusa. Papież dodał, że świat potrzebuje także owoców Ducha Świętego. Miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowania.
Dar Ducha Świętego został udzielony obficie Kościołowi i każdemu z nas, abyśmy mogli żyć z prawdziwą wiarą, działającą przez miłość, abyśmy mogli rozsiewać ziarna pojednania i pokoju, umocnieni duchem, umocnieni jego wielorakimi darami. Stajemy się zdolni do bezkompromisowej walki z grzechem i zepsuciem, aby z cierpliwością i wytrwałością, walcząc z grzechem i zepsuciem, aby każdego dnia, codziennie poświęcić się dziełom sprawiedliwości i pokoju.
W samo południe Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Regina Celi. W rozważaniach podkreślał, że Kościół jest otwarty na wszystkich ludzi.
Kościół nie rodzi się i wyizolowany, ale jest uniwersalny. Kościół jest powszechny, jeden i apostolski, z tożsamością konkretną, ale otwartą. Z tożsamością, która obejmuje cały świat, nie wyłączając nikogo. Także dzisiaj Duch Święty wstępuje ciągle na Kościół i na każdego z nas, abyśmy wyszli z naszej przeciętności i naszego zamknięcia, abyśmy głosili całemu światu, abyśmy głosili światu miłość miłosierną, miłość Pana. To jest nasza misja.
Na zakończenie spotkania z wiernymi Ojciec Święty powiedział, że jest głęboko poruszony dramatem uchodźców w Zatoce Bengalskiej i zachęcił wspólnotę międzynarodową, by zapewniła im konieczną pomoc humanitarną. Łodzie z tysiącami muzułmańskich uciekinierów, głównie z Bangladeszu i Birmy, były odpychane przez Tajlandię, Indonezję i Malezję, a ludzie umierali w morzu podczas tej tułaczki. Ostatecznie Indonezja i Malezja zapowiedziały, że przyjmą część uchodźców, ale tylko na rok. W niedzielę obchodziliśmy Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach. Dzień ten przypada we wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ustanowił Ojciec Święty Benedykt XVI w 2007 roku. Papież w specjalnym liście do duchowieństwa w Chinach wyraził uznanie i wdzięczność za mężne trwanie w wierze, mimo wielu trudności i podziałów stwarzanych w większości przez władzę. Sławomir Lampert, nauczyciel z Rzeszowa, mówi, że prześladowania chrześcijan w dużej mierze są wynikiem sytuacji politycznej.
Chiny są w ogóle krajem, który jest dość różnorodna ilość tych kultur, ale niestety chrześcijanie i katolicy generalnie na całym świecie są mocno prześladowani, a w Chinach tym bardziej, że są w znacznej mniejszości. No jest to po prostu zupełnie inna kultura, a poza tym, jak wiemy, w ogóle prawa człowieka i sytuacja polityczna w Chinach jest taka, że nie sprzyja wolności, jeśli chodzi o prawa człowieka, a co dopiero wolność religijną jako taką. Generalnie w tej kulturze chińskiej chrześcijanie są niezbyt dobrze postrzegani, co wydaje mi się również jest też poniekąd sterowane przez rząd, przez państwo chińskie i jest to poniekąd na rękę państwu chińskiemu, że tak chrześcijanie są traktowani.
W Polsce pomocą Kościołowi w Chinach zajmuje się powołane w 2011 roku Stowarzyszenie Sinikum. Stowarzyszenie pomaga między innymi w kształceniu w Polsce chińskich sióstr zakonnych i kleryków. Honorowymi członkami stowarzyszenia są nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Celestino Miliore, ksiądz arcybiskup Henryk Hozer i ksiądz biskup Jerzy Mazur. Marsze dla życia i rodziny przeszły dziś ulicami Aleksandrowa Łódzkiego, Częstochowy, Oświęcimia, Przemyśla, Radomska i Stalowej Woli. To wyraz szacunku i poparcia dla ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Każdy z nas jest powołany do dawania świadectwa wartości ludzkiego życia, które jest darem samego Boga, mówił w Częstochowie ksiądz Dariusz Nowak, asystent Rady Ruchów.
Każdy jest nam drogi i to małe dziecko pod sercem matki, ledwo co poczęte. Ten staruszek, który na skutek różnych chorób skłania się ku temu drugiemu życiu, ku życiu wiecznemu. Kochamy wszystkich ludzi, dlatego też manifestujemy naszą wielką nadzieję na to, że w świecie społecznym, w którym żyjemy, ten dar życia będzie zauważony i będzie doceniony. Że instytucje państwowe, instytucje samorządowe będą bronić życia i stwarzać takie możliwości, aby to życie było bronione właśnie od poczęcia do naturalnej śmierci.
Obrona życia nienarodzonych jest dziś bardzo ważna, na co wskazuje obecność na marszach całych rodzin z dziećmi i młodzieżą. Wszyscy są zgodni co do tego, że każdy ma prawo do życia.
Powinniśmy dawać dobry przykład jako chrześcijanie i ludzie powinni czerpać z nas przykład takiej dobroci względem drugiego człowieka, przede wszystkim miłości względem drugiego.
Każdy człowiek ma prawo do życia, nawet pomimo tego, że poczęte dziecko nie ma głosu, ale ma prawo do życia.
Tak samo nie powinno się zabijać osób, które w szpitalu tam bardzo cierpią. Chodzi mi o eutanazję.
Myślę, że dużo osób teraz reklamuje zło, a my tym marszom chcemy zareklamować dobro.
W tym roku w Polsce odbędzie się 140 marszów dla życia i rodziny. Towarzyszą im akcje pomocy samotnym matkom oraz ubogim rodzinom, w czasie których zbierane są m.in. pieluszki oraz zabawki dla dzieci. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja.